Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Szare, beznadziejne i złe. Są dni takie, kiedy wszystko się rwie. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat. Mały kącik marzeń w sercu me. Starczy oczy przymknąć tak jak do snu. Starczy sercem cicho przyzwać się tu. I już jesteś przy mnie znów. Słyszę dźwięk tych słów. To żywa kącik marzeń w sercu me. I już nic sobie nie robię z niedobrych dni. Tak mi zacisznie przy tobie, tak dobrze mi. Są godziny melancholii bez dna. Są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat. Ten maleńki kącik marzeń w sercu mem.
Witamy Państwa jak zawsze serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Lato w pełni, więc postanowiliśmy z panem Michałem wakacyjne spotkania z Państwem w kresowym saloniku ilustrować muzycznie. Oczywiście Państwa ulubionymi przedwojennymi szlagierami.
Tymi bardzo dobrze znanymi i tymi nieco zapomnianymi, jak Kącik Marzeń z filmu Dorożkarz z 1937 roku w wykonaniu Alberta Harrisa.
I tak sobie pomyśleliśmy, że wraz z Państwem wspólnie stworzymy taki muzyczny kącik marzeń. Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich ulubionych piosenek. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer, który Państwo doskonale znacie, ale przypomnę 601 979 828. Można też swoją propozycję przesłać pocztą elektroniczną na adres kresowysalonik@radiogdańsk.pl lub przesłać do nas list na adres Radio Gdańsk 80236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 18 z dopiskiem Kresowy Salonik.
W takim razie uważamy, że jesteśmy z Państwem posłowie, więc spokojnie możemy przejść do następnego tematu. Kilka dni temu zakończył się na Pomorzu 19 rajd szlakiem 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Łupaszki. Jednym z jego organizatorów jest profesor Piotr Niwiński, z którym połączyliśmy się telefonicznie.
Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Proszę nam powiedzieć, ile osób wzięło udział w tegorocznym rajdzie? Warto podkreślić, że nietypowym, bo jego formuła ze względu na pandemię różniła się od poprzednich.
Tak, zdecydowanie tak. Formuła różniła się od tego, co do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, co do tej pory żeśmy organizowali. Zgłosiło się 108 osób. 108 osób otrzymało specjalne tegoroczne koszulki rajdowe i w tych koszulkach wyruszyli na wyznaczone wcześniej trasy. Przy czym osoby, które miały ochotę wziąć udział w rajdzie, podzielone na patrole, 5-, 6-, 3-osobowe, czasami 10-osobowe, otrzymywały punkty w terenie, które miały za zadanie w ciągu rajdu odwiedzić, oczyścić, upamiętnić, przypomnieć, że jest to ważne miejsce, godne do upamiętnienia. I właściwie to było jedno jedyne zadanie. Sposób poruszania się między tymi punktami był dowolny. Czy będzie to na pieszo, jak niektórzy się zdecydowali, wędrując po lasach, po borach, czy będzie to rowerem, też były patrole rowerowe, czy będzie to może najprościej, ale też i najszybciej samochodem. Ważne było, aby upamiętnić, aby dojechać do odpowiedniego miejsca, upamiętnić to poprzez złożenie wieńca, zapalenie znicza, przewieszenie biało-czerwonej flagi. No to były ich główne zadania. Najważniejszym też przypomnieć, że to miejsce istnieje.
W ostatni dzień rajdu, 28 czerwca, miała miejsce w Czerninie koło Sztumu msza święta za duszę porucznika Zdzisława Badochy Żelaznego. Miejsce i data nieprzypadkowe.
Miejsce i data nieprzypadkowe, 75. rocznica śmierci porucznika Zdzisława Badochy Żelaznego, jednego z najwybitniejszych dowódców szwadronów 5. Wileńskiej Brygady i zresztą jednego z lepszych dowódców partyzanckich, nie oszukujmy się, w okresie całej II wojny światowej, okresie powojennym, jednych z bardziej pomysłowych i dbających o ludzi oficerów. Tak, to było w miejscu, w którym zginął. Zginął w walce z milicjantami i funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Msza była polowa w pięknym parku za dworkiem, tuż przy upamiętnieniu miejscu, gdzie wyzionął ostatniego ducha. Nie było nas wielu, było nas tam kilkadziesiąt osób. Względy sanitarne też ograniczały możliwość zaproszenia wszystkich, ale pogoda dopisała i było to takie ważne zwieńczenie naszej imprezy. Czekamy na takie zwieńczenia imprezy, na to, że profesor Krzysztof Szwagrzyk w niedługim czasie odnajdzie szczątki porucznika Henryka Wieliczko Lufy czy Mścisława, innych dowódców szwadronów, którzy walczyli wspólnie z Żelaznym i zginęli mniej więcej w tym samym czasie.
A za rok odbędzie się 20. edycja rajdu jubileuszowa. Miejmy nadzieję, że już w normalnych warunkach i w tradycyjnej formie, choć jubileusz no, zobowiązuje.
No tak, tutaj pan mnie zobowiązał do tego, żeby to było jakoś godnie uczczone. Tak, myślę, że 20. rajd będzie miał, już liczę na to, charakter tradycyjny, że uda się zrobić to z wszelkimi naszymi zasadami, które do tej pory się sprawdzały, z koncentracjami, z kontrpatrolami Urzędu Bezpieczeństwa, które gdzieś tam działają na trasach, z dużą ilością informacyjnych akcji. W szczególności, że było tego w tym roku trochę brak, kiedy ja ze swoim patrolem udawaliśmy się do niektórych miejsc upamiętnienia, spotykaliśmy się tak jak w Lubichowie czy w Lipinkach z bardzo charakterystyczną postawą miejscowych ludzi, którzy podchodzili do nas zaciekawieni, że sprzątamy te pomniczki, że wieszamy biało-czerwone szarfy i mówili do nas: dziękujemy serdecznie, żeście przyjechali w tym roku. W zeszłym roku rajdu takiego nie było, był tylko online. W związku z tym widać, że jest ta potrzeba, żeby tą działalność w jakiś sposób kontynuować i w przyszłym roku mam nadzieję, że godnie będziemy ten 20. rajd organizować.
Już dziś Państwa na ten rajd zapraszamy, a panu profesorowi bardzo dziękujemy za to krótkie, ale treściwe spotkanie.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Przenieśmy się teraz do Wilna. Nasz korespondent Walenty Wojniło z portalu wilnoteka.lt w tym tygodniu na brak pracy nie narzekał. W Wilnie gościła bowiem Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, a delegaci uczestniczący w zjeździe Związku Polaków na Litwie wybrali nowego prezesa.
Witam kolegów redaktorów oraz naszych słuchaczy. Tak, od czwartku na Litwie jest już odwołana kwarantanna, a więc zaczyna się sporo dziać. Oczywiście dla mieszkańców Wileńszczyzny najważniejszy i najciekawszy był 16. zjazd Związku Polaków na Litwie. Przypomnę, że od 30 lat największa reprezentacyjna polska organizacja w naszym kraju ostatnio przeżywała kryzys. Kontrowersje budził dotychczasowy prezes, który kierował związkiem nieprzerwanie przez 20 lat i kto wie, czy nie zostałby na kolejną kadencję, gdyby nie zainteresowała się nim polska prokuratura w sprawie finansowania z macierzy. Doszedł też osobisty zatarg z ambasadą Rzeczypospolitej. Już w swoim sprawozdaniu Michał Mackiewicz zapewnił po raz kolejny, że padł ofiarą spisku w Warszawie, ale odchodzi. Zgłoszono 4 kandydatury na stanowisko prezesa, jednak eksminister od Polskiej Akcji Wyborczej Jarosław Narkiewicz zrezygnował z udziału w wyborach na rzecz lidera Polskiej Partii Waldemara Tomaszewskiego. Ostatecznie w jawnych wyborach pokonał on kandydatki oddziału miasta Wilna, radną Renatę Cytacką i wicedyrektor Domu Polskiego Krystynę Zimińską. Stał się przez to najbardziej utytułowanym liderem polskiej społeczności na Litwie. Mało, że od lat Waldemar Tomaszewski przewodniczy Polskiej Partii AWPL-ZHR, jest europosłem Litwy z ramienia tejże partii, kieruje także od lat oddziałem rejonu Wileńskiego Związku Polaków na Litwie, to teraz doszło mu kierownictwo całego ZPL. Wielu Polaków ziemi wileńskiej zadaje sobie pytanie, po co mu to było i jak sobie poradzi na 4 stołkach, ale sam nowy prezes twierdzi, że musi odnowić strategiczne partnerstwo Społecznego Związku i Politycznej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.
Tu było bardzo wyraźnie powiedziane, no, że Związek Polaków wraca do swoich źródeł, bo powstały jakieś dyskusje niepotrzebne, co osłabia polską społeczność całą, czy Związek Polaków był organizacją społeczno-polityczną i w jakim stopniu on się z nim staje, bo zjazd jednoznacznie określił się za tym kierunkiem. Święty Jan Paweł II nawoływał, bądźmy aktywni w polityce, bo to, jeżeli mówić sloganami i powiedzonkami, jakiś klasyk powiedział, że jeżeli człowiek nie zajmuje się polityką, to polityka zajmie się człowiekiem.
W jeździe zorganizowanej polskiej społeczności na Litwie jest pytanie, czy upolitycznienie związku jest dobrym kierunkiem. Inna kandydatka, Krystyna Zimińska, apelowała o utrzymanie społecznego charakteru ZPL, by nie padł ofiarą sukcesów i porażek polskiej partii. Z pewnością będziemy jeszcze wracali do tego tematu w korespondencjach z Wilna, a dziś chciałbym jeszcze 2 słowa o wizycie marszałek polskiego Sejmu nad Wilią. Elżbieta Witek podczas 2-dniowej wizyty nie tylko spotkała się z przedstawicielami władz Litwy, ale też z rodakami. W dniu egzaminu z języka polskiego odwiedziła gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie i rozmawiała z młodymi wilnianami o życiowych wyborach. Dzień wcześniej w Domu Polskim zaskoczyła Wilnia nad stwierdzeniami, że 30 lat była nosicielką historii, ale po raz pierwszy przyjechała do Wilna i dopiero zrozumiała, dlaczego dla wielu mieszkańców Śląska, z którego pochodzi, te kresy były tak ważne. Wileńscy Polacy zastanawiali się w kuluarach, że może jednak przydałby się jakiś program rządowy w Polsce, który by nakazywał odgórnie nauczycielom historii i języka polskiego przynajmniej na tydzień wpaść do Wilna, a i do Lwowa. No ale tu już mam nadzieję, że słuchają nas także osoby politycznie aktywne i wpływowe. Gwoli większego wstydu przypomnę, że w programie szkolnym Izraela jest obowiązkowy wyjazd uczniów klas starszych do Oświęcimia. Może Wilno dla Polaków to nie Oświęcim dla Żydów, ale i nie leży hen za tysiące kilometrów. Tyle refleksji. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu. Proszę się jeszcze nie rozłączać, panie redaktorze. Jak wakacyjne plany urlopowe szanownego redaktora?
Wakacje po pandemii to taka wielka niewiadoma. Mamy różne pomysły, może jakaś wyspa gdzieś na obrzeżach Europy, ale chyba nie na południu, bo ciepła to już i u nas dostatek. Na pewno znajdziemy wolną chwilę, by wybrać się nad polskie morze, do rodziny w Trójmieście. Ale to wszystko zależy oczywiście od sytuacji epidemicznej. Natomiast słuchaczy zapraszam najserdeczniej do Wilna. Mamy już względny spokój, zakażeń niewiele, więc jeżeli ktoś, no na przykład zna Wilno i Troki, to warto powędrować także po Litwie. Do zobaczenia na szlaku.
W takim razie życzymy udanych wakacji, chociaż przed urlopem jeszcze się zapewne usłyszymy. A teraz zapraszamy będącego w gotowości na radiowym posterunku Daniela Wojciechowskiego. O czym dziś usłyszymy, panie Danielu, w kresowym kalendarium?
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Co usłyszymy? Dziś głównie wiek XX, chociaż zaczniemy przewrotnie od XVI. 28 czerwca 1569 roku uchwalono Unię Lubelską. Z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną. Kres Rzeczpospolitej Obojga Narodów położył ostatni rozbiór w 1795 roku. Natomiast 80 lat temu, 29 czerwca 1941 roku, zmarł w Nowym Jorku polski pianista, kompozytor, polityk, orędownik sprawy polskiej na Zachodzie, a także późniejszy premier Ignacy Jan Paderewski. To postać, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. A jakie są związki tego męża stanu z Kresami? Urodził się 18 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podolu. Obecnie to wieś znajdująca się na Ukrainie w obwodzie winnickim. Skoro wspomniałem o muzyku, to także o muzyce słów kilka, a muzyka, jak wiadomo, docierała do nas dawniej, jak i dziś, przez radio. I właśnie 1 lipca 1938 roku otwarto regionalną rozgłośnię Polskiego Radia w Baranowiczach, obecnie to na Białorusi. Była to 9. rozgłośnia radiowa w kraju. Rozgłośnia w Baranowiczach rozpoczęła stałą emisję programów 30 października 1938 roku.
Kiedy radio sygnał dam, słuchaj dobrze, co ci gra. Jak usłyszysz polskie P, szykuj rogi, bracie drogi, dostań zabawę, wiesz.
Pozostajemy na Kresach północno-wschodnich. 2 lipca 1927 roku prymas Aleksander Kakowski koronował w Wilnie obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, zwanej Madonną Wileńską. W czasie uroczystości obecni byli marszałek Polski Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki. Do koronacji obrazu użyto wykonanych ze złota koron ufundowanych przez społeczeństwo. Niestety zaginęły one podczas II wojny światowej. Natomiast 4 lipca 1941 roku, czyli dokładnie 80 lat temu, Niemcy rozstrzelali na wzgórzach Wuleckich we Lwowie profesorów lwowskich uczelni. Ofiarami tej zbrodni byli też członkowie ich rodzin. Łącznie zginęło ponad 40 osób, a wśród nich Tadeusz Boi-Żeleński, lekarz, publicysta i krytyk literacki, tłumacz, kierownik Katedry Literatury Francuskiej Uniwersytetu Lwowskiego. W lipcu miały miejsce kolejne aresztowania i rozstrzelania. 26 lipca rozstrzelany został profesor Kazimierz Bartel, kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej, pięciokrotny premier rządu RP. Choć mówimy o mordzie profesorów, to ofiarami tej zbrodni padli również docenci wyższych uczelni Lwowa oraz członkowie rodzin i współlokatorzy naukowców. W 2011 roku na wzgórzach Wuleckich odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom.
Dziękujemy Danielowi. Zbliżamy się do półmetka naszej audycji. Po krótkiej przerwie już teraz zapraszamy Państwa na drugą część kresowego saloniku. Zostańcie Państwo z nami, naprawdę warto, szczerze polecamy.
Szczególnie, że nasz gość znany Państwu także z naszych audycji, znawca i miłośnik kresów, opowie nam o kresowych uzdrowiskach, w których bywała cała przedwojenna śmietanka towarzysko-artystyczna, a także i ten pan.
Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie, czy ktoś ciebie tak rozumie, czy ubóstwia tak jak ja. Bądź spokojna, że wrócisz, wszystkich rzucisz i wrócisz. ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. O tym nie z rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Kto mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć, powiem krótko i najprościej, gwiżdżę na nich do stukroć. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Tym, który przed przerwą miał czas, szczególnie dla pań, i był skłonny poczekać, a po przerwie okazał się zimnym draniem, był oczywiście Eugeniusz Bodo, bywalec położonego 100 km od Lwowa uzdrowiska w Truskawcu.
Witamy Państwa w drugiej części kresowej audycji. W ubiegłym tygodniu z naszym gościem odbyliśmy sentymentalną podróż do Druskiennik. Po audycji rozdzwoniły się telefony i dlatego dzisiaj postanowiliśmy wybrać się z Państwem do innych znanych przedwojennych uzdrowisk. A dziś naszym, że tak to określę, kuracyjnym przewodnikiem będzie pan Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, miłośnik i znawca kresów, którego niejednokrotnie gościliśmy w kresowym saloniku. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Byliśmy już w Druskiennikach, w których odpoczywał m.in. marszałek Józef Piłsudski. Przenieśmy się teraz na kresy południowo-wschodnie i zajrzyjmy do najpopularniejszego w okolicach Lwowa uzdrowiska, do Truskawca, znanego z wody zdrojowej Naftusia.
Szanowny panie Kubo, przyzna pan, że nazwa wody raczej nie zachęca do degustacji, choć to podobno naftusia lecząca rozliczne dolegliwości i jak na skuteczne lekarstwo przystało, ma niezbyt zachęcający smak.
Nie szkodzi, rzeczywiście nie zachęcająca, bo śmierdziała naftą po prostu z pobliskiego zagłębia naftowego w Borysławiu, ale była nadzwyczaj skuteczna, a nie tylko za sprawą naftusi, ale aż 5 różnych źródeł, tudzież wszystkich urządzeń uzdrowiska, które rozwijało się w XIX wieku, ale czasy swojej świetności osiągnęło w dwudziestoleciu międzywojennym za sprawą jego właściciela Rajmunda Jarosza, stało się największym na Kresach, drugim po Krynicy w całej Rzeczypospolitej uzdrowiskiem, które na okres lata zamieniało się w letni salon II Rzeczypospolitej. No, mało można znaleźć znanych, popularnych, rozpoznawalnych osób, które by przynajmniej raz nie były w Truskawcu.
Wspomniał pan Krynicę, ona jest znana, te tereny, które omawiamy dzisiaj są trochę mniej znane. Skoro mówiliśmy o najmłodniejszym, najpopularniejszym kurorcie Truskawcu, to wypada teraz powiedzieć o najstarszym na Kresach uzdrowisku, o Lubieniu Wielkim i jego zakładach kąpielowych z wodami siarczanymi. Z tego, co jest nam wiadomo, zakład zdrojowo-kąpielowy z tradycjami odznaczony został na wystawie przyrodniczo-lekarskiej w roku 1907 złotym medalem. Czy to prawda?
Tak, ale historia Lubienia tak naprawdę sięga daleko, daleko wstecz, ponad 500 lat, bo jako miejsce kuracyjne był rozpoznany już w wieku XV. W XVI wieku regularnie jeździli tam bogaci kupcy ormiańscy, żydowscy i polscy we Lwowie. Lubień, który był własnością rodziny Wilczków, lwowskich patrycjuszy, kwitł wówczas, a Wilczkowie wybudowali tam pierwsze łazienki. Później najazdy i bardzo trudne dziesięciolecia i stulecia na Kresach południowo-wschodnich spowodowały, że Lubień upadł i odrodził się dopiero w XIX wieku i w latach XX i XX. Na szczęście w latach międzywojennych, w latach XX i XX, za sprawą szeregu inwestycji, Lubień znowu stał się modny, popularny, przyciągał cały szereg gości, którzy korzystali z jego wód siarczanych. Można było powiedzieć, że wrócił do swoich wielkich, wielkich tradycji, bowiem rzeczywiście warto pamiętać, o ile na Śląsku najstarszym uzdrowiskiem były słynne cieplice uruchomione w XIII wieku, przynajmniej od tego czasu datują się tam pierwsze pobyty kuracyjne, to na Kresach mamy niewiele późniejszy Lubień sięgający tradycją wieku XV.
Panie Kubo, z kąpieli zdrowotnych w uzdrowiskach korzystało wiele znanych osób. Wspomniał pan już to w swojej wypowiedzi, ale jak się okazuje, zażywali ich także królowie. Tak było w miejscowości Szkło na ziemi jaworowskiej.
Tak, Szkło to uzdrowisko, które przeszło do historii, bowiem kurowali się w nim jako pierwszy znany kuracjusz, nie byle kto, bo Mikołaj Radziwiłł, zwany Sierotką, twórca potęgi Radziwiłłów w Nieświeżu. król Jan III Sobieski, Władysław IV, ba Sobieski, który bardzo często bywał w Jaworowie, poza Wilanowem, Jaworów był jego drugą ulubioną siedzibą na Kresach, a Szkło to jest raptem parę kilometrów pod Jaworowem. Wobec tego król z tych źródeł korzystał i konną sztafetą wysyłał butelkowaną wodę ze źródeł w Szkle dla swej ukochanej Marysieńki, która dla podreperowania zdrowia leczyła się w słynnych uzdrowiskach francuskich. Można powiedzieć, że Szkło ma naprawdę królewskie kuracyjne tradycje. Dzisiaj mało kto o nim pamięta.
A propos wody, przenieśmy się teraz do innej miejscowości, której woda mineralna Morszynka była tak popularna w II Rzeczpospolitej, jak dzisiejsza woda mineralna, której nazwy, no, z przyczyn oczywistych, tu wymieniać nie będziemy.
To prawda, jeżeli sięgną Państwo do przedwojennych gazet i otworzą sobie na przykład ilustrowany Kurier Codzienny, to bez problemu znajdą Państwo wielkie inseraty i reklamy wody mineralnej Morszynki. Z jedynego w Polsce zdroju wód gorzkich, czyli mówiąc obrazowo, polskiego Karlsbadu, czy też polskich Karlowych Warów, który w dodatku, jeśli chodzi o własności lecznicze, pod wieloma względami przewyższał nawet Karlsbad i wobec tego w dwudziestoleciu międzywojennym zwłaszcza rozwinął się jako drugie po truskawcu na ziemi lwowskiej wielkie uzdrowisko, chociaż administracyjnie należał do województwa stanisławowskiego. Jednym z wielkich osiągnięć Morszyna było wybudowanie tutaj, tuż przed wybuchem II wojny światowej, wspaniałego domu zdrojowego, który tak zachwycił Sowietów, którzy weszli tutaj w 1939 roku, że nadali mu nazwę Kryształowego Pałacu, czy też Marmurowego Pałacu, bo marmurami był wykładany.
Nasz szybki przegląd kresowych uzdrowisk proponuję zakończyć w Niemirowie, zażywając kąpieli borowinowych. Podobno dobre są na reumatyzm i nerwobóle.
Niemirów, który rozwinął się na początku XIX wieku i pod koniec XIX wieku, dzisiaj leżący dosłownie parę kilometrów za granicą polsko-ukraińską, naprzeciwko kameralnego, dobrze Państwu pewnie znanego uzdrowiska w Choryńcu Zdroju, to także miejsce, które zasługuje na naszą wdzięczną pamięć, chociaż dzisiaj nie pojadą się Państwo tam leczyć, bo po upadku tego uzdrowiska w latach współczesnych zostało przejęte przez ukraińską Straż Graniczną i dzisiaj kurują się tam wyłącznie w zamkniętym uzdrowisku ukraińscy pogranicznicy. A ja mogę tylko na koniec tego szybkiego przeglądu zachęcić Państwa, by w ramach wakacyjnych wędrówek zajrzeć do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w samym centrum miasta Przemyśla, gdzie od 3 lipca do końca sierpnia czynna będzie duża wystawa z moich zbiorów poświęcona właśnie kresowym uzdrowiskom. Jeśli natomiast nie uda się Państwu dotrzeć do Przemyśla, to jeszcze jedno zaproszenie. Od drugiej i trzeciej dekady lipca, co tydzień w środę, Dom Spotkań z Historią emitować będzie i umieszczać w kanale YouTube nowy odcinek cyklu Po zdrowie na Kresy. W sumie będzie takich 6 odcinków i o Niemirowie, o Szkle i o Lubieniu ze wszystkimi szczegółami w ramach tego cyklu będą się mogli Państwo dowiedzieć. Prezentacje będą dostępne w kanale YouTube Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
Bardzo dziękujemy panu za tę krótką, ale bardzo interesującą wyprawę do kresowych uzdrowisk. Na zakończenie naszej rozmowy chcielibyśmy całkowicie zmienić temat. Za tydzień będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. I właśnie w niedzielę, 11 lipca w Gdańsku, w Muzeum II Wojny Światowej, będzie miał pan okazję zaprezentować ten temat. Między innymi opowie pan o osadzie Janowa Dolina na Wołyniu. Dlaczego spośród wielu miejsc związanych z rzezią wołyńską wybrał pan właśnie Janową Dolinę?
Myślę, że dlatego, że jest takim niesłychanie przejmującym obrazem tego, co nacjonalizm, nienawiść może uczynić z, można powiedzieć, miejsca kwitnącego na ziemi. Jeśli mówimy o Janowej Dolinie, to trzeba powiedzieć, że w odróżnieniu od setek wsi spalonych i wymordowanych na Kresach, nie mówimy tutaj o wsi. Janowa Dolina była bardzo oryginalnym, nowoczesnym, wybudowanym tuż przed wojną osiedlem robotniczym. Osiedlem robotniczym, które wybudowały państwowe kamieniołomy w Janowej Dolinie, państwowa firma, która eksploatowała złoża bazaltu. To miejsce niezwykłe, które powstało zaledwie kilka lat przed wojną. Kiedy na Wielkanoc 1943 roku oddziały nacjonalistów ukraińskich pod wodzą Zubowego Litwinczuka, rzeźnika Wołynia, zaatakowały Janową Dolinę, zginęło ponad 600 osób i Janowa Dolina przestała tak naprawdę istnieć, a istniała niespełna lat 10. Można powiedzieć, że jest wyjątkowym miejscem na mapie tych wszystkich zbrodni, które będziemy przypominać 11 lipca.
Proszę opowiedzieć o tej osadzie, jak funkcjonowała do wojny i jak wygląda ona dzisiaj.
Dzisiaj w niczym nie przypomina przedwojennego osiedla, pięknie zaprojektowanego przez dobrych architektów. W lesie wycięto 100-metrowe pasy. W tych miejscach założono ulice krzyżujące się ze sobą pod kątem prostym. Wytyczono działki o powierzchni 600 metrach, na których wznoszono piętrowe domki z kamiennymi podpiwniczeniami i podmurowkami wykonanymi oczywiście z kamienia pozostałego przy okazji eksploatacji w kopalni w złożu bazaltu. Wszystkie domki były identycznie wykonane z drewna, kryte czerwoną dachówką. Wszystkie miały identyczne płotki. Każdy ogródek miał z tyłu identycznie zaprojektowaną komórkę na narzędzia. Kwiaty można było sadzić tylko od frontu, od ulicy. Warzywa można było uprawiać tylko od tyłu, za domkiem. Janowa Dolina miała własne boisko piłkarskie i znakomitą drużynę piłkarską. Działało tutaj kilkanaście organizacji sportowych, towarzyskich, społecznych. Miała własną orkiestrę. Miała duży blok, którym mieszkała część pracowników, średni dozór techniczny, inżynierowie, w pokojach dwuosobowych, a nie w pokojach wieloosobowych, jak to było w przypadku na przykład Nowej Huty. Czego nie było w Janowej Dolinie? Nie było prywatnego handlu. By kupcy nie wykorzystywali robotników, wszystkie sklepy prowadzone w Janowej Dolinie prowadzone były przez spółdzielnię z Połem, która dokonywała zakupów hurtowych po to, by robotnicy kupowali po niższych cenach. W szkole nie było ławek zespolonych, tak jak w klasycznych izbach w II Rzeczypospolitej, tylko osobne stoliki i krzesełka. Podłoga była wykładana linoleum, a na korytarzu stało źródełko z wodą do picia, coś, co jest oczywistością w szkołach w XXI wieku, ale z całą pewnością nie było oczywistością w latach 30. w robotniczej osadzie na Wołyniu.
Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy za tydzień, 11 lipca o godzinie 12 do sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej na wykład Janowej Doliny Rozkwit i Zagłada, który jest częścią projektu Stowarzyszenia Dziedzictwo i Pamięć. Spotkanie odbędzie się z udziałem publiczności, ale oczywiście przy zachowaniu rygorów pandemicznych.
A prelekcję w Gdańsku, przypomnę, wygłosi pan Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, znawca kresów, który był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy panu za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję również. Dodajmy, że będzie to prezentacja bogato ilustrowana oryginalną ikonografią z epoki.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Oj, pojechałoby się do takich uzdrowisk, nie wiem jak pan, panie Michale, ale ja już od samego słuchania jestem zdrowszy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy za tydzień, w sobotę, 10 lipca. Początek, jak zawsze, kilka minut po 17.
Gościem m.in. w Truskawcu był także Adolf Bagiński, wybitny komik polskiego kina, znany pod pseudonimem artystycznym jako Adolf Dymsza, czyli popularny Dodek.
Chociaż przed Państwem wystąpi za chwilę jako zupełnie kto inny, który w głowie ma, zresztą posłuchajcie Państwo sami.
Ludzie i pentaki, i knajaki, same dranie, te sztubaki. Jeden za to nie jest matą, ale mędrzec i to właśnie ja. Bo ja jestem genialny, ba coś nie laluś, za coś nie chlituś, bajduś, a ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś genialny, ba coś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Skantyś spinozuś, ty skantyś spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny, ba coś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Wszystko umiem i rozumiem, pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przytem, z dużym sprytem, więc jak idę, zaraz mówią o. To ten słynny, genialny, ba coś nie laluś, za coś nie klituś, bajduś, a ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś genialny, ba coś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind okaz, cypek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny, ba coś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Genialny, ba coś nie laluś, za coś nie klituś, bajduś, jak ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś genialny, ba coś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny bubuś. To ja właśnie genialny, ba coś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś.
Szanowni Państwo, zastanawiam się, jaka kuracja i w którym z przedstawionych dzisiaj w audycji uzdrowisk byłaby najlepsza, by zmniejszyć uciążliwą dolegliwość, o której za chwilę zaśpiewa Tadeusz Olsza. Może popijanie naftusi lub kąpiele siarczane. To prawdy nie wiem. A audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Na ogół jestem zdrowy typ, choć były w życiu grzechy, lecz serce zdrowe mam jak byk, a płuca mam jak miechy. Wątroba, nerki, cuda wprost, a co za analiza? Bajeczny wzrok, przeciętny wzrost, a kiszki palce lizać. I tylko jedno mi doskwiera i radość życia mi odbiera. Nerwy, cholera, przeklęte nerwy, cholera, co mną bez przerwy, cholera, trzęsą, cholera, o! Tiki nerwowe i te podrygi nerwowe, jakieś wybrygi nerwowe, tryki nerwowe, o! Organa wszystkie zdrowe, cóż z tego, gdy nerwowe, choć lubię spać i dobrze zjeść, nie mogę pracy znieść, bo proszę Państwa, nerwy, cholera, przeklęte nerwy, cholera, co mną bez przerwy, cholera, trzęsą, cholera. O! Zaprosił mnie na obiad szef, na swoje imieniny, a wtem zaczyna drgać mi brew i robię dziwne miny. Kto inny by przeczekał szok i byłoby po wszystkim, a ja szefowej kuksa w bok, a szefa w lew półmiskiem. To jeszcze nic na domiar złego, kradnę mu forsę. A dlaczego, no dlaczego, bo nerwy, cholera, przeklęte nerwy, cholera, co mną bez przerwy, cholera, trzęsą, cholera, o! Widzę na przykład 20 złotych, na przykład muszę je złapać, na przykład schować, na przykład, o! Mam żonę, mam kochankę, prócz tego utrzymankę i kilka siksów, tak prefiks, wszystkiego mało, bo proszę Państwa, nerwy, cholera, przeklęte nerwy, cholera, ze mną bez przerwy, cholera, trzęsą, cholera, o, o. Nerwy, cholera, przeklęte nerwy, cholera, co mną bez przerwy, cholera, krzęsą, cholera, o! Kocham po prostu rozwalić się w trawie po prostu i nic nie robić, po prostu gwizdać po prostu, o! Organa wszystkie zdrowe, cóż z tego, gdy nerwowe, choć trzeba dać, ja wolę brać. Choć wy powiecie, że to nie nerwy, cholera, to wcale nie nerwy, cholera, tylko że to zwykła cholera, świnia, cholera, o!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.